Rozdział 32. Setnik. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza. Rozdział 8, wersy od 5 do 13. Oraz na Ewangelii Łukasza. Rozdział 7, wersy od 1 do 17. Chrystus rzekł do dworzanina, którego syna uzdrowił: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Z Ewangelii Jana. Smuciło go, że jego własny naród domagał się tych zewnętrznych znaków jego mesjaństwa. Co trochę dziwił się ich niedowiarstwu. Był natomiast zdumiony wiarą setnika, który do niego przyszedł. Setnik nie kwestionował mocy Zbawiciela. Nawet nie prosił go, aby osobiście przyszedł dokonać cudu. Powiedz tylko słowo, powiedział, a mój sługa będzie uzdrowiony. Sługa setnika był dotknięty paraliżem i znajdował się u progu śmierci. U Rzymian słudzy byli niewolnikami, nabywanymi i sprzedawanymi na rynkach, traktowanymi ze zniewagą i okrucieństwem. Lecz ów setnik był serdecznie przywiązany do swego sługi i wielce pragnął jego powrotu do zdrowia. Wierzył, że Jezus może go uzdrowić. Nie widział wcześniej Zbawiciela, ale pogłoski, które usłyszał, zainspirowały w nim wiarę. Mimo formalizmu Żydów, ten Rzymianin był przekonany, że ich religia przewyższała jego własną. Przedostał się już przez bariery narodowej stronniczości i nienawiści, które oddzielały zwycięzców od zwyciężonego ludu. Okazywał respekt służbie Bożej, a Żydom jako jego czcicielom wyświadczał życzliwość. W nauce Chrystusa, którą mu zrelacjonowano, odnalazł to, co odpowiadało potrzebie jego duszy. Wszystko, co w nim było duchowe, odpowiadało na słowa Zbawiciela. Jednak czuł się niegodny, aby przystąpić przed oblicze Jezusa i zaapelował do starszych żydowskich, aby zwrócili się z prośbą o uzdrowienie jego sługi. Ci byli zaznajomieni z wielkim nauczycielem, więc pomyślał, że będą wiedzieć, jak się do niego zwrócić, aby zdobyć jego przychylność. Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, spotkał się z delegacją starszych, którzy powiedzieli mu o pragnieniu setnika. Ci nalegali: godny jest, abyś mu to uczynił, miłuje bowiem nasz naród i zbudował nam synagogę. Jezus bezwłocznie skierował się ku domowi owego oficera, ale ponieważ napierał na niego tłum, wolno posuwał się naprzód. Wieść o jego nadejściu wyprzedziła go, więc setnik w nieufności względem siebie posłał mu wiadomość: panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Jednak Zbawiciel szedł dalej, dlatego setnik, odważając się w końcu, aby do niego podejść, uzupełnił wiadomość, mówiąc: i samego siebie nie uważałem za godnego przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze: zrób to, a robi. Tak jak ja reprezentuję władzę Rzymu, a moi żołnierze uznają mój autorytet jako zwierzchni, tak samo ty reprezentujesz władzę nieskończonego Boga. A wszystkie stworzone rzeczy są posłuszne twemu słowu. Ty możesz nakazać chorobie, aby ustąpiła, a ona podporządkuje się tobie. Ty możesz wezwać twoich niebiańskich wysłanników, a oni użyczą uzdrawiającej mocy. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, i odwróciwszy się, powiedział do ludzi, którzy szli za nim: mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A do setnika powiedział: jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. Starsi żydowscy, którzy polecili setnika Jezusowi, ukazali, jak dalecy byli od posiadania ducha Ewangelii. Nie rozpoznali, że nasza wielka potrzeba jest naszym jedynym prawem do Bożego miłosierdzia. W swojej obłudzie zachwalali setnika z powodu przychylności, jaką okazał naszemu narodowi. Natomiast setnik powiedział o sobie: nie jestem godny. Jego serce było już wcześniej dotknięte łaską Chrystusa. Dostrzegał własną niegodność, a mimo to nie obawiał się prosić o pomoc. Nie polegał na swojej własnej dobroci. Jego argumentem była jego wielka potrzeba. Jego wiara uchwyciła się Chrystusa ujrzanego w jego prawdziwym charakterze. Nie wierzył w niego tylko jako cudotwórcę, ale jako przyjaciela i zbawiciela rodzaju ludzkiego. To właśnie w ten sposób każdy grzesznik może przystąpić do Chrystusa. Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas. Z listu do Tytusa. Gdy szatan mówi ci, że jesteś grzesznikiem i nie możesz mieć nadziei na otrzymanie od Boga błogosławieństwa, powiedz mu, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Nie mamy nic, czym moglibyśmy polecić siebie Bogu, lecz tym, na co teraz i zawsze możemy się powołać, jest nasz całkowicie bezradny stan, który czyni jego odkupiającą moc koniecznością. Wyrzekając się wszelkiego polegania na sobie, możemy spojrzeć na krzyż kalwaryjski i powiedzieć: w mojej dłoni nie mam nic, do stóp krzyża chylę się. Żydzi byli od dzieciństwa zapoznawani z dziełem Mesjasza. U nich znajdowały się inspirowane wypowiedzi patriarchów i proroków, jak również symboliczna nauka służby świątynnej. Lecz zlekceważyli światłość i teraz nie dostrzegli w Jezusie niczego, czego by pragnęli. Natomiast setnik urodzony w pogaństwie, wykształcony w bałwochwalstwie imperialnego Rzymu, wykwalifikowany na żołnierza, na pozór odcięty od duchowego życia wskutek wychowania i otoczenia, a jeszcze bardziej odgrodzony od niego przez fanatyzm Żydów i pogardę rodaków dla ludu izraelskiego, dostrzegł prawdę, na którą dzieci Abrahama były ślepe. Nie czekał, aby zobaczyć, czy Żydzi sami przyjmą tego, który twierdził, że jest ich Mesjaszem. Gdy oświeciła go światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, z Ewangelii Jana, to choć był w oddali, dostrzegł chwałę Syna Bożego. Dla Jezusa był to zadatek dzieła, jakiego Ewangelia miała dokonać wśród pogan. Z radością spoglądał ku zgromadzeniu dusz ze wszystkich narodów w jego królestwie. Z głębokim smutkiem przedstawił Żydom wynik odrzucenia jego łaski. Mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Lecz synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niestety wielu nadal przygotowuje się na to samo fatalne rozczarowanie. podczas gdy w pogańskiej ciemności dusze przyjmują jego łaskę, ileż jest ludzi w schrystianizowanych krajach, dla których światłość świeci jedynie po to, aby została zlekceważona. Więcej niż 32 kilometry od Kafarnaum, na płaskowyżu wznoszącym się nad rozległą i piękną równiną Esdrelon, leżała wioska Nainne i tam następnie podążył Jezus. Było z nim wielu jego uczniów i innych osób, a po drodze przystępował lud tęskniący za jego słowami miłości i litości, przyprowadzający chorych, aby ich uzdrowił i wciąż spodziewający się, że ten, który władał tak cudowną mocą, ogłosi się królem Izraela. W ślad za nim ciągnął tłum. Było to radosne, wyczekujące zgromadzenie, które szło za nim po skalistej drodze ku bramie owej górskiej wioski. Gdy się zbliżali, widać było, jak z bramy wychodził orszak pogrzebowy. Wolnym i smutnym krokiem posuwał się on ku miejscu pochówku. Na czele, niesione na odkrytych marach, było ciało zmarłego, a dookoła niego znajdowali się żałobnicy, napełniający powietrze zawodzącym płaczem. Cały miejscowy lud wydawał się być zebrany dla okazania szacunku zmarłemu, a współczucia pogrążonej w żałobie matce. Był to widok wzbudzający współczucie. Zmarły był jedynym synem swojej matki, a ta była wdową. Samotna, pogrążona w żałobie, odprowadzała do grobu swoje jedyne doczesne wsparcie i pociechę. Kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią. Gdy po omacku szła naprzód, płacząc i nie zauważając jego obecności, on zbliżył się do niej i łagodnie rzekł: nie płacz. Jezus miał właśnie zamienić jej żałobę w radość, a mimo to nie mógł wstrzymać tego wyrazu czułego współczucia. Podszedł i dotknął mar. Nawet styczność ze śmiercią nie była w stanie go skalać. Niosący mary stanęli w bezruchu, a płacz żałobników ustał. Obydwie grupy zebrały się dookoła mar, nie poddając się rozpaczy. Przecież obecny był ten, który wypędzał choroby i pokonywał demony. Czy śmierć jest również podległa jego mocy? Wyraźnym i stanowczym głosem wypowiedziane zostają słowa: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Ten głos dociera do uszu zmarłego. Młodzieniec otwiera oczy. Jezus bierze go za rękę i podnosi go. Jego wzrok pada na tą, która obok niego płakała. A matka oraz syn obejmują się długim, bliskim i radosnym uściskiem. Tłum spoglądał w milczeniu, jakby urzeczony. Wtedy wszystkich ogarnął strach. Przez krótki czas stali w milczeniu i byli pełni czci, jak gdyby znajdowali się w samej obecności Boga. Potem wielbili Boga, mówiąc: wielki prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud. Orszak pogrzebowy powrócił do Nain jako triumfalna procesja. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Ten, który stał u boku pogrążonej w smutku matki przy bramie Nain, czuwa przy każdej smucącej się nad marami osobie. On jest poruszony współczuciem dla naszego smutku. Jego serce, które miłowało i odczuwało współczucie, jest sercem niezmiennej czułości. Jego słowo, które przywróciło umarłego do życia, nie jest obecnie mniej skuteczne niż wtedy, gdy zostało wypowiedziane do młodzieńca z Nain. On mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Z Ewangelii Mateusza. Ta moc nie została zmniejszona wskutek upływu lat, ani też wyczerpana nieustannym działaniem Jego nadmiernej łaski. Dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, On jest wciąż żywym Zbawcą. Jezus zamienił smutek matki w radość, gdy oddał jej syna. Ale mimo to ów młodzieniec był jedynie przywrócony do tego ziemskiego życia, aby znosić jego smutki, jego trudy i jego niebezpieczeństwa, a następnie znów znaleźć się pod mocą śmierci. Jednak Jezus pociesza nasz żal za zmarłych poselstwem bezgranicznej nadziei. Jestem żywy, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli, z Księgi Objawienia i z Listu do Hebrajczyków. Szatan nie może trzymać umarłych w swoim ręku, gdy Syn Boży wzywa ich do życia. On nie może trzymać w duchowej śmierci takiej duszy, która w wierze przyjmuje słowo mocy Chrystusa. Bóg mówi do wszystkich, którzy są umarli w grzechu: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych. Z Listu do Efezjan. To słowo jest życiem wiecznym, jak Słowo Boże, które wezwało pierwszego człowieka, aby żył, nadal daje nam życie, i jak słowo Chrystusa: młodzieńcze, mówię ci, wstań, dało życie młodzieńcowi z Nain, tak też to słowo: powstań z martwych, jest życiem dla duszy, która je przyjmuje. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Z Listu do Kolosan. To wszystko jest oferowane nam w Jego Słowie. Jeśli przyjmiemy Słowo, to mamy wybawienie. Jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Z Listu do Rzymian i z pierwszego listu do Tesaloniczan. To jest słowo pocieszenia, którym On każe nam się wzajemnie pocieszać.